katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior łomżyński, wygłosi kolejną z cyklu kateches Rodzina wierzy i wiary przekazuje w ramach przygotowania do nadzwyczajnego synodu biskupów w 2014 roku. Zapraszamy.
Veni Sancte Spiritus, et emite Celitus, lucis tue vadimum.
Veni Pater Pauperum, veni Data Munecum, veni Lumen Dominum.
Consolato
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze Radia Maria, kochana rodzino Radia Maria, to już czwarte spotkanie w cyklu przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II, błogosławionego papieża, naszego rodaka, i równocześnie czwarte spotkanie z cyklu 10 kateches, które nas przygotowują na przeżycie synodu, nadzwyczajnej sesji synodu w Rzymie, Watykanie. Ktoś by powiedział, że przecież to jest sprawa kilkudziesięciu czy nawet kilkuset biskupów, a nie Kościoła powszechnego, tym bardziej nas. Przecież nie będziemy brali udziału w sesjach, a jednak jest to wspólna sprawa, nie tylko przez to, że papież Franciszek zapytał nas, wysłał do nas ankietę i my ciągle w tych katechezach wracamy do pytań nam postawionych, daliśmy odpowiedź w tym terminie wyznaczonym według doświadczeń i opinii naszych wiernych, a przecież to nie jest problem tylko odpowiedzi formalnej skierowanej do sekretariatu synodu. To jest sprawa wspólnego przemyślenia tych tematów, którym właśnie nadzwyczajna sesja synodu ma się zająć. To jest nasze wspólne zatroskanie o obraz rodziny i odpowiedzialność za życie rodzinne każdego z rodziców i każdego z duchownych, z duszpasterzy i każdego kto troszczy się o drugiego człowieka. Najpierw może dwa słowa o pierwszej sobocie miesiąca. Mamy wspaniały materiał, który przysyła nam sekretariat fatimski. Ksiądz Krzysztof Czapla troszczy się o to, żeby w naszym dzienniku były medytacje, byśmy mogli każdej pierwszej soboty modlić się, ale też i odprawić rozważanie, medytacje na tematy związane z objawieniami fatimskimi. A to dlatego, że Matka Boża tak sobie życzyła i chcemy w ten sposób przygotować się nie tylko na kanonizację świętego Jana Pawła II i Jana XXIII, ale w ten sposób przez nowennę, przez ciągłe wracanie do tych fatimskich poleceń Matki Bożej, do orędzia fatimskiego, przez ciągłe włączanie się we wspólnotę modlitwy, przecież pomagamy światu, oferujemy światu swoje serce, oferujemy światu modlitwę, pokuty i wynagrodzenia za wszystko, co zagraża światu współczesnemu. W ostatnich dniach opublikowano w ramach tych fatimskich przygotowań świadectwa sióstr karmelitanek z Kazachstanu. Znów ktoś by powiedział, daleki Kazachstan, chociaż tam pojechały Polki, pojechały z Karmelu Częstochowskiego. A przecież kto żyje dzisiaj tamtymi problemami, chociaż i tam przecież to są Polacy wywiezieni w swoich przodkach, dziadkach, ojcach, wyrzuceni z ojczyzny, pokrzywdzeni. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Chociaż możemy odnosić wrażenie, że to sprawa jest zakończona, że zostały rozwiązane istotne problemy zgłoszone przez opozycję. A przecież wiemy doskonale, że nic nie zostało w efekcie załatwione, bo problem jest o wiele szerzej posadowiony, rodzi się nie z konkretnego zaniedbania jednego czy drugiego człowieka, nawet nie zbrodni jednego czy drugiego człowieka, tylko z planu, jakim dla świata kierują się ci, którzy uważają się za władców świata. Przecież to nie problem niezaradności Ukraińców, ani chociażby nas, Polaków, jest źródłem tego niezwykle skromnego, czy wręcz niżej minimum poziomu bytowania, wręcz nędzy, wręcz nawet głodu. To jest sprawa krzywdy, sprawiedliwości, które zostały wywołane przez rządy bez sumienia, przez filozofię życia społecznego bez moralności. Człowiek nie liczy się, człowiek i życie ludzkie jest wartością na końcu. Najpierw się liczy ta właśnie pazerna ekonomia, czy pazerna grabież, zwłaszcza dóbr naturalnych albo jakichś miejsc strategicznych, o które się walczy. Dochodzi do tego ambicja osobista i wszelkie inne owoce funkcjonowania złego ducha w sercach ludzkich. I to tam trzeba szukać źródła i póki nie zostanie to źródło zasypane, usunięte, póki źródło zła serca ludzkiego nie zostaje wykorzenione, nie można powiedzieć, sprawa została już załatwiona. I stąd nasza serdeczna modlitwa do Matki Bożej według jej prośby z Fatimy, stąd te pierwsze soboty, stąd różańce, stąd Jerycha, stąd różaniec pompejański i cały szereg innych form adoracji, które oferujemy naszym sąsiadom, oferujemy sobie, oferujemy światu. A ponieważ w tym przetargu, w tym poniewieraniu ludzką godnością, ludzką wartością, najmniej, nie tylko człowiek pojedynczo wzięty pod uwagę się liczy, ale przede wszystkim rodzina, skąd pochodzą nasze korzenie. Rodzina, jej trwałość najmniej się liczy. Co więcej, może być nawet w jakimś wymiarze przeszkodą w budowaniu tego nowego porządku, o którym za chwilę będziemy mówić. I dlatego też tę czwartą katechezę poświęcamy tematowi, idąc zresztą za pytaniami papieża Franciszka, poświęcamy takiemu zagadnieniu głosić Ewangelię rodziny. Głosić Ewangelię rodziny, dać światu rodzinę jako koło ratunkowe, jako źródło odrodzenia, jako Bożą formułę na powrót do normalnego życia. W marcu, w miesiącu, który przeżywamy, który zaczęliśmy dzisiaj, 24-25, mamy te dwa szczególne dni, one są w jakimś wymiarze związane ze świętem zwiastowania Najświętszej Marii Panny, a więc poczęciem się Jezusa w łonie Przeczystej Dziewicy, wcielenie, święto wcielenia Boga. I w tych dniach obchodzimy nie tylko Dzień Świętości Życia według ustalenia Episkopatu Polski, ale też mamy decyzją Parlamentu Dzień Życia na 24 marca ustanowiony. Będzie więc sporo okazji, marsze, dyskusje, wydawnictwa, nabożeństwa, dyskusje publicystyczne, więc i te media wszelkiego nurtu. Niech by ten głos głosić Ewangelię rodziny włączył się w to ogólne zatroskanie o to, aby wspólnota życia miłości, żeby życie ludzkie znalazło bezpieczne miejsce pod sercem matki i znalazło odważne serce w męskiej postawie ojca. Ojciec Święty w przemówieniu do nas, ostatnim przemówieniu wspólnym w czasie wizyty ad limina, w czasie wizyty do progów apostolskich, mówił o rodzinie na pierwszym miejscu, zresztą wśród zagadnień szczegółowych mówił o rodzinie, iż jest ona miejscem współżycia różnorodnego, współżycia, a także miejscem nauki przynależenia do drugich. Można by to jeszcze inaczej powiedzieć. Uczymy się różnorodności i zależności, a także rodzina jest miejscem przekazywania wiary. I to by wystarczyło, żeby podjąć się tej misji głoszenia Ewangelii rodziny, bo jest to program, wspaniały program dla każdego człowieka. Nie trzeba by nic więcej uzasadniać. Ale równocześnie Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że można błędnie podejść do myślenia, można błędnie myśleć o rodzinie i uważać, iż jest ona formą uczuciowej gratyfikacji, którą można ustanowić w jakikolwiek sposób i zmieniać według wrażliwości każdego człowieka, skoro rodzina jest postrzegana tylko jako źródło przyjemności. Wobec tego szukam przyjemności i wybieram te formy życia, które niekiedy nawet dalekie są od jakichkolwiek elementarnych odniesień rodzinnych, ale przynoszą przyjemność. Co więcej, sposób przyjemnego przeżywania życia nazywam po prostu życiem rodzinnym. Czyli pożyczam Boży pomysł i Boże imię, rodzina, do nazwania mojego wymysłu i mojej bardzo egoistycznej i często nie przynoszącej żadnego pożytku, a co więcej grożącej katastrofą dla wielu formy życia. I stąd też papież Franciszek postawił pytanie, jak przygotować młodych, narzeczonych do właściwego wyjścia, właściwego przyjęcia tych wszystkich nauk i prawd, które Kościół proponuje, aby rozważyć, aby nauczyć się głębokiego i prawdziwego patrzenia na życie rodzinne. W pytaniach skierowanych do Kościoła, w pytaniach ankiety Franciszka, mamy szczególnie podkreślone dwie sprawy. Po pierwsze, pytanie, czy ta nauka, ta Boża nauka jest przyjmowana, jak daleko ona rozeszła się i jak głęboko sięga ludzkiej świadomości i w jaki sposób tę naukę oferujemy młodym przygotowującym się do ślubu. Gdybyśmy zapytali, jak nauka, czyli jak Ewangelia rodziny jest głoszona, to odpowiedź jest bardzo prosta. Duch Święty zadbał o to, ażeby od początku człowiek miał bardzo jasno wytyczoną drogę. Wystarczy przypomnieć sobie tą dyskusję zapisaną u świętego Mateusza w 19 rozdziale, czyli pod tę samą dyskusję, chociaż troszkę inaczej zredagowaną przez świętego Marka. Wszyscy trzej ewangeliści, Marek, Mateusz i Łukasz, o tej dyskusji piszą. Dyskusję nad nierozerwalnością małżeństwa. Wczoraj czytaliśmy świętego Marka 10 rozdział. Wystarczy spojrzeć na listy apostolskie, wystarczy spojrzeć na dokumenty Kościoła, żeby zobaczyć, jak obfita jest ta troska Ducha Świętego o nas. Ostatnio pojawiły się na rynku księgarskim prace naukowe, dokumenty źródła duchowości małżeństwa i rodziny opracowane przez księdza ojca profesora Kazimierza Lubowickiego już w 306 roku. Synod w Elwirze wydaje szczegółowe zarządzenia, jak traktować męża, żonę, mężczyznę, kobietę w relacji do życia małżeńskiego. I żeby pokazać wszystkie dokumenty do 1938 roku, do zakończenia pontyfikatu Piusa XI, ojciec profesor Lubowicki wydał 2 tomy. A przecież dopiero po wojnie, począwszy od Piusa XII, a zwłaszcza w czasie Soboru i po Soborze, mamy, można by powiedzieć, nadzwyczajny wybuch wszelkiego rodzaju przemyśleń. Nazywam to wybuchem, bo dynamika tych wydawanych kolejnych tekstów jest rzeczywiście zadziwiająca. Chciałbym w tym niezwykłym bogactwie różnych dokumentów Kościoła wspomnieć przede wszystkim o 2 tekstach Jana Pawła II. To jest Familiaris Consortio ad Hortatia z 1981 roku i List do rodzin z 1994 roku. Znane są te teksty, więc ja do nich nie odnoszę się w szczegółach, tylko wskazuję na najprostsze źródło, najbardziej łatwo dostępne. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce te tytuły Familiaris Consortio, czy List do rodzin, ażeby internet pomógł nam, jeśli nie mamy na półce wersji papierowej tego tekstu. Jest też bogate nauczanie poszczególnych episkopatów, bardzo szerokie. Nasz episkopat polski co roku wydaje list na święto świętej rodziny. Był w 1991 roku taki wspaniały list Świętość Życia, poszerzony nie tyle na ambonę, co do lektury. Jest dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie z 2009 roku. Bardzo dobry dokument. Mamy więc źródła i najnowsze świadectwa z nauczaniem papieża Franciszka, z jego pierwszą encykliką jego pierwszą adhortacją, encyklika o wierze i adhortacja o radości Ewangelii. Wszędzie tematyka rodzinna się pojawia. Kościół więc obficie się je daje do dyspozycji, przypomnienie wielorakie. Jakie są przeszkody w przyjęciu tego tak bardzo potrzebnego nam nauczania, głosić Ewangelię rodziny i w ułożeniu życia według tego nauczania? Kilka przeszkód. Po pierwsze, mówimy tak, małżeństwa nie trzeba uczyć. Kto każdy potrafi uruchomić życie rodzinne tak, jak ptaki potrafią latać, a ryby pływać. Tym bardziej, cóż może na temat małżeństwa mówić ktoś, kto nie ma rodziny, na przykład księża, biskupi? Cóż może mówić na temat trudności i grzechu w życiu rodzinnym, skoro nie przeżywa? I tu właśnie łączy się z tym pierwszym, z tą świadomością, że my wszystko wiemy. Druga wiedza, ta powszechna nam się wydaje, wypływa z doświadczenia. I tylko ci, którzy mają jakieś doświadczenie, mogą coś na ten temat mówić. Tak twierdzą. A doświadczenie bardzo głęboko zostaje w zapisie negatywnych faktów. Fakty rozczarowania, fakty negatywne, różna forma utraty cierpliwości. To w nas zostało. I stąd też bardzo łatwo wyciągać jako dominantę nauki o rodzinie nieudane małżeństwa jako przykład. A dzieje się to dlatego, to akcentowanie nieudanych małżeństw, to już jest trzeci powód, dla którego nie przyjmujemy nauki o małżeństwie, dzieje się dlatego, że mamy fałszywe wyobrażenia o małżeństwie, fałszywe oczekiwania. To właśnie w tym miejscu trzeba przypomnieć ostrzeżenie papieża Franciszka, że małżeństwo nie jest gratyfikacją uczuciową, wynagrodzeniem za to, że raczyłem poprosić kogoś o rękę albo zgodzić się na małżeństwo. I tu mi się kojarzy nieraz doświadczenie młodego kapłana, bo tak bywa, że maturzysta idzie do seminarium, wszyscy mówią, poświęcił się Bogu. Najbardziej rodzina, mama, tata, poświęcił się Bogu i on ma świadomość, że on się poświęcił. A skoro się poświęcił, to parafianie powinni wyrazić wdzięczność, zachwyt, bo on poszedł dla nich służyć. A przecież jego nagrodą za poświęcenie nagroda tylko jest Chrystus, który go wybrał, zaprosił, on został zaproszony do ołtarza, a ołtarz to jest Golgota i zmartwychwstanie. To jest bardzo pewne miejsce, to jest twardy grunt, ale poważny obowiązek. Małżeństwo nie jest hurtowym zabezpieczeniem fantastycznych przeżyć, jakichś festynów emocjonalnych, przeżyć seksualnych i jeszcze innych społecznych doznań, chociażby od wdzięcznych dzieci. Małżeństwo jest zadaniem, jest szczęściem, ale trzeba je zbudować. Jest wspaniałym, jedynym miejscem, gdzie ja mogę otrzymać nie co innego, tylko w darze drugą osobę. I to jest właściwie mi moment, w którym najtrudniej Ewangelię rodziny głosić. I właściwie ten moment, gdybyśmy wytłumaczyli sobie nawzajem, to by nam wystarczyło. Co to znaczy, że ja mam w darze drugą osobę i że ja mogę siebie ofiarować drugiej osobie? Najgłębsza, najszlachetniejsza, najdoskonalsza wymiana darów. Nieraz możemy mieć takie potrzeby emocjonalne, jak zaufanie, wywnętrzyć się, opowiedzieć o czymś bardzo osobistym. Jest coś bardziej osobiste niż małżeństwo, niż rozmowy, niż spotkanie małżeńskie, ale przede wszystkim to nie jest ta warstwa tylko emocjonalna, to jest warstwa, nazwijmy ją instytucjonalna, to jest zbudowanie trwałej więzi, nazywa się to przymierze małżeńskie, trwałe, nierozerwalne przymierze, oddaje siebie i przyjmuje drugą osobę. I to jest to szczęście. Tu dopiero człowiek rozwija się, gdy to pojmie. I ten dar, tak wzajemnie z radością przekazany sobie, jest miejscem, w które Bóg zabezpieczyłby siebie najpierw w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu Zmartwychwstałym, zabezpieczyć do dyspozycji tych dwojga, ale przede wszystkim, by Stwórca mógł nowe życie, a więc nową osobę, a więc nowe, niezależne, niepowtarzalne, jedyne w świecie miejsce, w którym osoba ludzka wychwala Boga i raduje się życiem i dziękuję rodzicom, powstaje nowe życie, czyli dziecko. I to jest szczęście, nie przeżycie emocjonalne takie jak deser słodki, czy zabawa miła, czy jeszcze jakieś inne wrażenia. Ta wielka twórczość oparta o osobę i wewnątrz osoby, to jest ta radość. Dochodzi do tego jeszcze czarny PR. Są przeciwnicy polityczni, którzy nie tyle mówią o sobie, to znaczy nie proponują własnych programów, ile gnębią przeciwnika, nawzajem przeciwnicy polityczni zajmują się gnębieniem siebie nawzajem. To się nazywa czarny PR. Medialna produkcja negatywów, ona dotyka też rodzinę. Rodzina nie jest na rękę władcom tego świata, jest zbyt autonomiczna, jest zbyt niezależna. I dlatego głoszenie Ewangelii rodziny wcale nie jest popularne i nie jest oklaskiwane przez salony, przez wielkie władze. Bardzo dobrze, gdyby się wreszcie w Polsce znalazła grupa, którą byśmy wybrali, a która by zajęła się rodziną. Jakby to było pięknie, gdyby się Polacy obudzili i wybrali program prorodzinny w głosowaniu parlamentarnym i dopilnowali potem tego programu, wymusili na swoich wybrańcach, by byli konsekwentni, by rzeczywiście rodzinę postawili na pierwszym miejscu. Czarny PR trzeba skreślić. A jak głosić wobec tego Ewangelii rodziny? To już tylko w króciutkich takich punktach, może w rozmowie telefonicznej powrócimy do tej ostatniej części mojej katechezy. Najpierw stworzyć radosny dom, potem przekazać pogłębioną naukę, nauczyć się Bożego patrzenia i sięgać po Boże źródło uzdrawiania. Takie cztery punkty. Radosny dom. Życie, które obserwują nasi sąsiedzi. Nasze zadowolone życie. Niekoniecznie musi być to życie szczęśliwe w sensie jakiegoś ogromnego powodzenia. Nieraz to są bardzo trudne dni, ale przeżyte w sposób godny i z dokładnym spojrzeniem w oczy najbliższym. To jest najlepsza Ewangelia, najlepsza katecheza, najlepszy wykład z teologii małżeństwa i rodziny. Radosny dom. Ale żeby go tak ukazać, trzeba mieć też możliwość pogłębiać naukę. I tutaj mamy ten poważny postulat przygotowywania narzeczonych. Ale też rodzice powinni wracać do nauki. Obserwuję taki piękny przykład. Ponad 100 osób bierze udział w szkole małżeńskiej, w studium rodzinnym. Myślę tu o rzymskim studium. Trzecia edycja już w tej chwili jest realizowana i w tym studium biorą udział wszyscy, i ci małżonkowie, i narzeczeni, a nawet siostry zakonne, które na ten czas zabezpieczają dzieci rodziców, tworząc taką jednodniową przedszkolną, jedną, drugą grupę. Dzieci się bardzo cieszą, bo jadą kolegów odwiedzić. Rodzice się cieszą, bo jadą słuchać nauki. Narzeczeni są zadowoleni, bo nie dwie, trzy nauczki, ale 80 godzin rozważań, dyskusji. Przygotowują się do małżeństwa przez cały rok. Jest to kropla w morzu, ktoś powie procentowo, ale to jest model, który pozwala pogłębiać. Trzeba sięgnąć. My jesteśmy w tej chwili kształceni. Mamy wszyscy szkołę na odpowiednim poziomie. Mamy nieustanny napór różnych informacji. Mamy takie źródła. Sięgajmy po nie. I dopiero przez te źródła trafiamy w te dwa Boże źródła. Najpierw Boże patrzenie, a więc to On łaską swoją ostatecznie daje mi szczęście rodzinne. Ja muszę każdego dnia mieć świadomość, że ten najbliższy mi człowiek, ona, on, to jest dar Boży i w Bogu przeżywam Jego osobę, wszystkie wymiary spotkania się z Nim. A jeżeli coś nie wychodzi, to ten czwarty punkt. W Bogu szukam uzdrowienia, sakramenty, sakrament pokuty, Eucharystia. I dopiero w takim, jeszcze raz powtórzę, radosny dom, pogłębiona nauka, Boże patrzenie i Boże źródło uzdrowienia. W takim przepięknym ustawieniu swojej świadomości mogę powiedzieć, że radość Ewangelii rodziny, radość życia rodziny jest realna. Jest realna. Naprawdę warto zaufać Bogu i rzucić się w Jego objęcia, tak jak rzucasz się nawzajem w objęcia osoby sobie najbliższej, twojego męża, twojej żony. Bóg jest wierniejszy od małżonka, wierniejszy od żony i mocen swoją miłością uzdrowić wszystko. Rzuć się w Jego objęcia, a będziesz głosicielem Ewangelii rodziny. Szczęść Boże, biskup Stanisław.
Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek z Łomży. Tym samym uczestniczymy w cyklu katechez Rodzina wierzy i wiarę przekazuje jako przygotowanie do nadzwyczajnego synodu biskupów, który odbędzie się w tym roku. Drodzy Państwo, zapraszam do rozmów po katechezie. Z nami jest ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Możliwość porozmawiania, zadania pytań, podzielenia się także swoim doświadczeniem w tym wymiarze, o którym ksiądz biskup dzisiaj w katechezie wspomniał. 56 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej. 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Dwa numery telefonu w telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048 56. Drodzy Państwo, odbierzmy telefony od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże.
Witam serdecznie Pana Pawła.
Witam serdecznie ojca prowadzącego. Dziękując księdzu biskupowi za ojcowskie serce, które widać i które słychać, chciałbym się taką krótką refleksją podzielić. Mianowicie te patologie, które ksiądz biskup wymienił, a więc ta pazerna polityka, rozgrywanie słabszych przez silniejszych, mają taki jeden wspólny mianownik, który najkrócej można nazwać egoizmem. I antidotum na to jest miłość, czyli uprawianie filozofii miłości, mówiąc słowo takie uprawianie, uczenie się jej do końca życia, bo do tego dorastamy. Natomiast, żeby kochać, tylko wystarczy się urodzić. I teraz jak to osiągnąć? Wydaje mi się, że najskuteczniejszym wsparciem jest Duch Święty, który w moim odczuciu często zasiada w gronie bezrobotnych, a po prostu prosi, żeby go zapraszać. Jeśli go zapraszamy, to on nas prowadzi ku wyżynom naszego własnego ducha, a z tego pułapu my lepiej dostrzegamy potrzeby drugiego człowieka. Dostrzegając je, możemy się włączyć w nurt troski Boga o człowieka. I druga, nie mniej ważna rzecz, że potrafimy skuteczniej przyglądać się sobie samemu w duchu pokory. To jest też bardzo ważna rzecz. To tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Panie Pawle, ekscelencjo, proszę.
Szczęść Boże, panie Pawle. Dziękuję za ten głos i również i ten poza anteną, który mieliśmy okazję wymienić. Taki odważyłbym się dwuczłonowy fragment pana wypowiedzi skompletować. Duch Święty bezrobotny, a my bezradni. Bo jeżeli tak się mijamy z jedynym źródłem, które nam Bóg dał, przecież od początku nad pierwszym bezładem i pierwszym chaosem unosi się Duch Boży. Tak z ogólnym, bardzo ogólnym szkicem pisze święty autor w Księdze Rodzaju, jako pierwszą informację o styku. Duch Boży styka się z bezładem tej ziemi. A potem następują formowane poszczególne dzieła Boże i one otrzymują imiona. Imię jest dowodem, to jest pieczęć Ducha Świętego, który się dotknął, ukształtował, wyznaczył cel, nadał środki realizacji tego celu i innej drogi nie ma. Jeżeli my chcemy budować życie ogólnie społeczne, obojętnie w jakich wymiarach, na czymś innym niż ta formuła Boża, to zawsze może nawet w krótkim dystansie być to bardzo okazałą i reklamowaną taką zdobyczą. Zawsze można zareklamować wszystko. Nawet krzywdę wyrządzoną drugiemu człowiekowi można nazwać bohaterstwem, sprawnością. Może się chwalić tak jak chłopcy wracający z zabawy nieraz opowiadali, jak to dawniej nie było innych środków przymusu bezpośredniego, to były sztachety. Nie było jeszcze tych bejsbolowych kij, tylko się wyrywało sztachety z płota, no i trzeba było swoje bohaterstwo przed jakąś tam upatrzoną białogłową wykazać, żeby ona się zachwyciła. Mówię o starych obyczajach. Otóż takie zwycięstwo połamania sztachet i pokaleczenia drugiego człowieka można było traktować jako atut reklamowy. Ja celowo tą taką prymitywną scenkę z dawnych, dawnych lat przypominam, bo nie widzę, by dzisiejsi bohaterowie i wielcy, którzy dysponują nawet energią i potencjałem nuklearnym, już nie mówiąc o milionach i miliardach zapisanych w jakichś tam elektronicznych, twardych czy mniej twardych dyskach. Oni nic więcej nie wymyślili, tylko pokazują, jak potrafią niszczyć w efekcie, nie jak budować, jak niszczyć. I jedynym miejscem, gdzie miłość buduje, to jest ta niezwykle intymna, bardzo wrażliwa, osobiście wypowiedziana miłość drugiemu człowiekowi w relacji małżeńskiej, i to dzieciąteczko, które na początku swojego istnienia jest prawie niewidoczne dla normalnego oka ludzkiego, już nie mówiąc o tym, że nawet jego rodzice nie wiedzą jeszcze, że ono już istnieje, a Bóg to wszystko wie, nie tylko wie, ale całą swoją miłość Stwórcy w tym miejscu już zaryzykował, żeby dać tak kruchej, ludzkiej, fizycznie funkcjonującej istocie. I ten moment jest momentem również adoracji. Stąd z taką czcią odnosimy się również do tych matek, które są tabernakulum, bo niosą Boże życie pod sercem.
Dziękujemy serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Kazimiera. Ja mieszkam w Pobiednej koło Sieradowa i chciałam się podzielić właśnie takim świadectwem, że jeżdżę już do Niemiec ponad 20 lat i taki przykład dać, na przykład teraz się opiekuję taką rodziną, która się potrafiła kłócić, a teraz się zmienili i po prostu mówią, że się dużo ode mnie nauczyli. Po prostu daję takie świadectwo. Chciałam się podzielić.
Bóg zapłać, dziękujemy
bardzo
ślicznie.
Dziękuję Pani Kazimieru. Potrzebne są nam takie świadectwa, bo Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II powiedział, gdy zachęcał Polskę, by weszła w struktury formalne Europy, że po pierwsze jest w Europie od początku i w Europie chrześcijańskiej, i po drugie Europie należy się chrześcijaństwo. Tej Europie, która zlekceważyła w sporych procentach naukę Ewangelii, właśnie nawet ci nasi, nieraz wykształceni i doskonale przygotowani obywatele, bracia, siostry, dla których zabrakło miejsca pracy w tej polskiej rzeczywistości ostatniej, tak bardzo odartej z autonomii, oni idąc, jeśli są rzeczywiście chrześcijanami, jeżeli Bóg dla nich jest źródłem wszystkich gestów, oni doskonale takimi bardzo prostymi sposobami, jak chociażby opieka nad starszym, czy chorym, czy dzieckiem, czy pomoc w prowadzeniu gospodarstwa, oni wnoszą. To są ci, którzy głoszą Ewangelię rodziny. Taki jest temat szczegółowy dzisiejszej katechezy, głosić Ewangelię rodziny. Do podziękowania składam, łączę życzenia imieninowe, bo to już w przyszłym tygodniu, we wtorek Kazimierza czcimy, więc i jego, tegoż Kazimierza, świętego patrona, podopieczna niech czuje się otoczona naszą miłością.
Dziękujemy serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Królia Wysę.
Zawsze i wszędzie.
Na audycji chciałem.
Jesteśmy już na antenie, słyszymy się. Kogo witamy, skąd telefon?
Mirosław z Dolnego Śląska.
Witam.
Dzierżoniowa. Bardzo pouczająca i taka intuicyjna katecheza przez biskupa była prowadzona. Ja chcąc, żeby czuć się w intuicję czterech akcjomatów Jana Pawła II w cywilizacji miłości, ja do uzupełnienia to rozwojowej, czyli prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką i wyobraźni miłosierdzia przed sprawiedliwością. Jest to dar Ducha Świętego, tylko nie pamiętam, czy to Pawła VI, czy Jana XXIII. Dlatego, że pamiętam rok po pontyfikacie, jak został ogłoszony naszego papieża Polaka, wyłowiłem w Obserwatorze Romanum właśnie początek, abyście mi pomogli gruntować i rozpowszechniać cywilizację miłości. I te cztery aksjomaty. Uważam, że te aksjomaty wskazane byłoby zobrazować, czyli mieć przed sobą jako w pewnym sensie dar Ducha Świętego, ale to są dwa przykazania miłości przedłużone. Jest też Obserwatorze Romanum, też intuicyjnie wyłowiłem coś, co powiedział Benedykt XVI, czyli to ora et labora, czyli módlmy się pracując, pracuj mi, modląc się w świętym niepokoju będąc wielkodusznym i on się wydaje intuicyjnie dynamicznym. Natomiast jest jeszcze coś, co jest jednym z trzech testamentów Jana Pawła II, coś, co u nas we Wrocławiu w katedrze Archanioła Nawierzchnińskiego było objawione. To tak mi się wydaje, raczej to jest moja intuicja, że to któraś z sióstr wyłowiła. Brzmi to w ten sposób. Aby nasza droga była wspólna, aby nasza modlitwa była pokorna, aby nasza miłość w owocach pozytywnych była potężna. Uważam, a raczej jest to moja intuicja ku wzajemnej empatii, że te trzy testamenty i Benedykta XVI i Jana Pawła II powinny być zobrazowane przed nami, czytając, i jest to raczej ku wzajemności i empatii, że myśląc o tym, a też działając, można od dziecka, które jest piąta czy trzecia klasa, do 105-osobowej obojga płci człowieka, można w tym temacie nie tylko dialog prowadzić, ale współdziałać. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy panie Mirosławie. Jest to przykład pana głosu takiego głębokiego sięgania do tradycji, bogatej tradycji Kościoła, którą kolejni papieże wydobywają. Papieże, święci, nauczyciele, teologowie, bo są różne drogi wydobywania z tego skarbca mądrości Bożej. No chociażby to Ora et Labora, które jest przecież benedyktowe z początków tradycji zakonów benedyktyńskich od świętego Benedykta z Nursii, VI wiek, VII rozwija ruch benedyktyński. Oczywiście święty Benedykt zostawił to jako pewien klucz, na którym potem budowano, i to różne drogi budowano, były przecież nurty takie bardziej naukowe i bardziej kontemplacyjno-liturgiczne, to był ten główny nurt benedyktyński, ale były też i próby wykorzystania tegoż samego Ora et Labora, chociażby w nauczaniu prowadzonym przez cystersów. To jest też źródło benedyktyńskie, ale nastawione bardziej na rolnictwo. A wspominam cystersów tylko dlatego, że gdy myślę o Wrocławiu, to zaraz pojawia mi się Henryków i potężny obecnie klasztor. A przecież tam było gospodarstwo. I to nie tylko po to, żeby cystersi byli bogaci, bo przede wszystkim po to, by mieszkańcy tej okolicy nauczyli się właściwego uprawiania roli, właściwego przygotowywania żywności dla siebie i dla otoczenia, bogata ziemia dolnośląska. I tak można by iść dalej. I to właśnie jest zwierzone, ta mądrość Boża zwierzona jest wszystkim, którzy zostali ochrzczeni i w rozmaity sposób dochodzi do takich fantastycznych skrótów, jak skrót błogosławionego Jana Pawła II, te cztery zasady cywilizacji miłości, które pan Mirosław zacytował. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z diecezji drohiczyńskiej.
Witam sąsiada.
Ja jestem, mieszkam sam, także nie mam rodziny, ale lubię obserwować ludzi i rozmawiać z ludźmi. Często rozmawiam z ludźmi, no tak przeważnie w jakichś takich okazjach, czy rodzinnych, czy gdzieś jak kogoś się spotka na ulicy. I tak ludzie są generalnie tacy zafascynowani jakby tym światem. Także jeżeli nawet mamy dużo czasu i jest czas, żeby wspomnieć o tym czy o tym, i tak w końcu jakoś dochodzimy do tego tematu życia wiecznego, to nie wszyscy oczywiście, bo to jest bardzo różnie, że to się układa w procentach. Tak jakby tego świata drugiego nie było, albo czy tak jedna pani taka nawet po 70 lekko powiedziała mi, przecież a czy tam coś jest? Ja mówię, no pani 4 lat przeżyła, nie czuje pani obecności Boga w swoim życiu, a się zawstydziła. No i staram się, no oczywiście, że trzeba zawsze, jak to się mówi, głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie, zaczynać od siebie. Też staram się, żeby Pan Bóg i Duch Święty oświecał mnie, moje wnętrze, w jakim miejscu jestem, żeby wszystkie wyrzucał mi moje grzechy i słabości. I wtedy czuję się jakby taki powołany w tej sytuacji, jeżeli już wiem, na czym stoję. I, no i lubię rozmawiać na ten temat, tylko mówię, że dużo ludzi, chociaż nawet zdarzają się chrześcijanie, no oczywiście tacy, to nie podlega w najmniejszej wątpliwości. Jeszcze bardziej ode mnie są nawet oczywiście jak najbardziej zagorzali w tym dobrym słowa znaczeniu. Ale dużo jest taki procent na wsi nawet i w mieście, chyba w mieście to jeszcze więcej może, że tak jakby ten temat życia wiecznego tak traktują jakoś marginesowo. A ja mówię, przecież to jest wieczność, że nasze to życie na tym świecie jest takie bardzo krótkie, w ogóle trudno go porównać do wieczności. No może tylko tyle. No pozdrawiam tak, wszystkich. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Panie Michale,
jest Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bóg zapłać, co za mądrość. Co za mądrość. To jest właśnie Duch Święty, który zostawia w naszych sercach takie doświadczenie, jak mi się podzielił pan Michał, sąsiad mój, bo ja w tej chwili jestem u siebie, czyli w Łomży, ale pamiętamy, że radio z Torunia sięga wszędzie poza oceany, więc czujemy się obywatelami świata, niezależnie od miejsca, z którego mówimy. I chcę powiedzieć jeszcze tylko jedno słowo. Rzeczywiście dzisiejsza reklama, czyli świat ten bieżący, ma środki, które potrafią oślepić nawet oczy mądre. To jest tak jak z tymi nowoczesnymi oświetleniami. Już najbardziej to jest widoczne na scenach. Jeśli ktoś próbował przemawiać z jakiejś sceny teatralnej czy z jakiejś estrady muzycznej, gdzie reflektory działają, niech spróbuje poszukać oczu tych, którzy jego doskonale widzą. Ale on nie widzi nikogo, on widzi tylko potężne światło reflektorów. I to jest pewien zabieg techniczny, który w wypadku ruchu drogowego może być niebezpieczny. Ale będzie też niebezpieczny, jeśli nasze oczy pozwolimy właśnie zaślepić blaskiem tych współczesnych różnych osiągnięć. Wystarczy, że panie Michale, wnusia przyjechała gdzieś tam w okolice Drohiczyna z Warszawy, no i opowiedziała: babciu, wiesz jak w Warszawie, a wiesz jak na krakowskim przedmieściu, a na Marszałkowskiej, a w galeriach, a w jakimś tam kinie. Przecież nie będzie mówić o niepowodzeniach komunikacyjnych w Warszawie, tylko będzie mówić o tym, co ją zachwyciło. I ta babunia zapomni, że ma różańczyk w ręku i że komunikuje się z rzeczywistością najbardziej pewną, z Matką Najświętszą, Jezusem Wiecznym, Życiem Świętymi, tylko złapie tymi już oczami, które uległy zaślepieniu, uległy porażeniu, blaskiem, no chociażby bardzo emocjonalnego przez własne wnucze serce przyniesionego światła i już jest przestawiona. Także bądźmy cierpliwi i pan Michał pełni bardzo dobrą rolę, a w ogóle ma świetną regułę życia. Jestem świadkiem Ewangelii. Żyję tak, jak mi Pan Bóg łaskę w natchnieniu Ducha Świętego daje. A każdego obdarzam życzliwością. Wystarczy uśmiech. Ktoś potem powie, no on tak się uśmiecha mimo wszystko. Chyba zapas uśmiechu czerpie jeszcze z innych motywów, a nie tylko z tego, że dzisiaj udało mu się zjeść dobre śniadanie.
Dziękujemy. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Julita, mam 27 lat i od 2 lat jestem w małżeństwie. I chciałam powiedzieć, że bardzo poruszyła mnie ta audycja, a zwłaszcza to, żeby być radosnym w małżeństwie, w rodzinie. Ja zawsze byłam tak właśnie wychowywana. że nieważne ile posiadasz, ile masz, ważne, żeby się cieszyć właśnie z tego, co się ma. I tak teraz żyjemy z naszym mężem, radujemy się właśnie z tego, co mamy. Tak też będziemy wychowywać naszą córeczkę Marysię. Marysia ma teraz 5 roku. I właśnie chcę powiedzieć, że to jest właśnie szczęście. Radować się tym, co się ma. Szczęściem jest to, że Bóg nas kocha, że obdarza nas taką wielką miłością i to Bóg nas uczy też miłować. Posłał nam swojego ducha, żebyśmy mogli się wzajemnie miłować. I chcę powiedzieć wszystkim też młodym parom, młodym małżeństwom, że da się żyć w radości, da się żyć w miłości i da się wytrwać, da się też dotrzymać wierności. Wystarczy tylko właśnie zaufać Bogu. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
Dziękujemy Julicie, a jeszcze nie usłyszałem, z jakiego regionu Polski mówiła Julita.
Z Białegostoku.
A, sąsiadka nasza kochana, no proszę. Dziękuję bardzo, bo to tak zabrzmiało, jakbyśmy wspólnie przygotowywali katechezę. Moje ostatnie akcenty z katechezy były dokładnie w tym miejscu, Pani Julito. No oczywiście małżonka, a przede wszystkim małą Marysię otaczamy wielką czułością. Macie świętego Kazimierza w najbliższy wtorek, więc modlimy się, bo to jest patron naszego i naszej metropolii. A pochodził też z wielkiego rodu Jagiellonów. Rozmaicie było z tym rodem, ale przecież przynieśli chrześcijaństwo na tereny Polski, Litwy i równocześnie ten ród był rodem świętych i wielkich mężów, patriotów, wielkich twórców ładu społecznego. Bardzo dziękuję za ten radosny, młody początek bogatego życia. Marysi życzymy, braciszków, siostrzyczek, a Julicie i jej mężowi dalszego budowania domu rodzinnego.
Ekscelencjo, nasze spotkanie powoli dobiega końca. Dziękujemy za wygłoszenie katechezy, za podjęcie rozmów ze słuchaczami Radia Maryja. I jak zawsze na zakończenie tego spotkania poprosimy o to, co najważniejsze, o błogosławieństwo.
Z całego serca ojcu Piotrowi dziękując, tak samo technicznej obsłudze wspaniałego medium, które pozwala nam łączyć się na całym świecie z wrażliwymi sercami. I pozdrawiamy ojca dyrektora i jego wszelkie dzieła. Ciągle te ostatnio myślę o świątyni, bo miałem szczęście tam sobie pochodzić trochę i popatrzeć, jak powstają kolejne elementy tego Bożego zakątka. Pozdrawiamy ojca rektora Zdzisława i studentów, którzy rozpędzili się już w nowym semestrze. Wyczytuję tu różne oferty, jakie uczelnia przynosi. Nowe sympozjony, bardzo dobre są te felietony, krótkie felietony. Właściwie prawie każdego dnia odzywa się ktoś, kto tak czy inaczej łączy się z toruńską szkołą. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i wszystkim niech Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Ekscelencjo, dziękujemy serdecznie, dobrego dnia życzymy i mówimy sobie po prostu do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił i z Państwem rozmawiał Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek z Łomży. To cykl katechez Rodzina Wierzy i Wiarę przekazuje w ramach przygotowania do nadzwyczajnego synodu biskupów.